Chciałbym zacząć takim fragmentem z Dziejów Apostolskich, 23 rozdział. Apostoł Paweł był w bardzo trudnej sytuacji. Został uwięziony w Jerozolimie. I w 23 rozdziale jest napisane, że został sprowadzony przed Sanhedryn. Sanhedryn to było takie zgrupowanie faryzeuszy i kapłanów, którzy decydowali w sprawach religijnych. I kiedy Paweł stanął przed Sanhedrynem, w pierwszym wersecie czytamy tak. Paweł zaś spojrzawszy śmiało na Sanhedryn, przemówił: bracia, aż do dnia dzisiejszego służyłem Bogu zupełnie spokojnym sumieniem. I czytamy, arcykapłan Ananiasz kazał tym, co przy nim stali, uderzyć go w twarz. Wtedy Paweł powiedział do niego: uderzy ciebie Bóg ścianą pobielana. Zasiadłeś, aby mnie sądzić według prawa, a każesz mnie bić wbrew prawu. Arcykapłanowi złorzeczysz? Powiedział stojący przy nim. Nie wiedziałem, bracia, rzekł Paweł, że to arcykapłan. Napisane jest bowiem, przełożonemu ludu twego nie będziesz złorzeczył. Wiedząc zaś, że jedna część składa się z Sadyceuszy, a druga z faryzeuszów, zawołał Paweł przed Sanhedrynem: jestem faryzeuszem, bracia, i synem faryzeuszów, a stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych. Gdy to powiedział, powstał spór między faryzeuszami i sadyceuszami i doszło do rozdwojenia wśród zebranych. Bardzo dziwny fragment, ale w tym fragmencie jest mowa o tym, że Paweł użył pewnego sprytu, aby poróżnić wrogów, którzy byli przeciwko niemu. Bo sądzili go według prawa, ale bili go wbrew temu prawu. To jest metoda najczęściej jednak, której Paweł tutaj użył, zgodnie ze słowami naszego Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział, że mamy być w sercach niewinni jak gołębice, a sprytni jak węże. Więc Paweł skorzystał z tego, co Jezus nauczał. Ale najczęściej osobą, która powoduje rozłamy i skłóca, jest diabeł. To jest jego metoda, który jest na tyle sprytny, że potrafi zniszczyć to, co jest dobre. I potrafi doprowadzić do nieporozumień między ludźmi też wierzącymi. Abyśmy już jako ludzie wierzący nie szukali wspólnego dobra. Bardzo często widać takie rozłamy, o których tutaj czytamy, w małżeństwie. Bardzo często jest tak, że dwoje ludzi stają na ślubnym kobiercu, kobieta i mężczyzna, ślubują sobie miłość, wierność i że aż cię nie opuszczę do śmierci. I później, bardzo często, ponieważ ludzie są różni i musimy się do siebie dopasowywać, mamy dwie drogi w małżeństwie do wyboru. Albo docieramy się i budujemy na tym, co nas łączy, albo niektóre małżeństwa budują na tym, co ich dzieli. No i wtedy ich drogi się rozchodzą coraz bardziej. Jeśli budujemy na tym, co nas łączy z drugim człowiekiem, to wtedy pojawia się coraz większa przyjaźń. Natomiast jeśli budujemy na tym, co nas coraz bardziej dzieli, wtedy pojawia się wrogość w naszych sercach. Jeśli ciągle dwoje ludzi, tak jak na przykład w małżeństwie, podkreśla różnicę, to kiedy dwoje ludzi ciągle podkreśla różnicę, to coraz bardziej to boli. I coraz bardziej czują się rozczarowani sobą nawzajem i rozdrażnieni. Więc dlatego coraz bardziej od siebie się oddalają. No i osoby, które budują na tym, co ich dzieli, co ich różni, no to w sercu takich osób z czasem pojawia się gorycz, rozczarowanie drugą osobą i pojawia się coraz większy ból w sercu. Ból spowodowany zmarnowanym życiem. Tym, że to życie nie wygląda tak, jak chcielibyśmy. Z czasem może też pojawić się, kiedy człowiek pielęgnuje ból i rozgoryczenie, wręcz obrzydzenie do drugiej osoby albo nienawiść, co już doprowadza do trwania w grzechu. Jeśli popatrzymy na historię naszego narodu, na Polaków, to jako naród mamy dużo cech pozytywnych, ale mamy też takich dużo wad. I jednym z takich wad, które jest w naszym narodzie, można powiedzieć, że jest takie przekleństwo, które wisi od wieków nad nami, to jest to, że Polacy nie potrafią być jedno. Że Polacy, jest takie powiedzenie, gdzie dwóch Polaków, tam trzy partie. Że trzy różne poglądy. Jest to jeden z takich naszych problemów od wieków, że kiedy czyta się historię Polski, tak jak teraz z Tymkiem przerabiam historię, to widać wyraźnie, że zawsze Polacy się kłócili między sobą. Pamiętam, że kiedy wyjeżdżałem za granicę i chciałem zostać w obozie uchodźców i byłem w obozie uchodźców w Austrii, to tam usłyszałem takie powiedzenie, że jeśli Polak za granicą ci nie zaszkodził, to już ci pomógł. Było takie powiedzenie, że jeśli za granicą spotkasz Polaka, to był 88 rok. Jeśli na ulicy albo gdzieś spotkasz Polaka, to lepiej się trzymaj od niego z daleka, bo będziesz miał kłopoty. Tego się nauczyłem w obozie uchodźców w Austrii. Kiedy czyta się historię Polski, to wiele razy Polacy zdradzali Polaków. Albo Polacy wydawali Polaków na rzeź, na niewolę, albo dla bardzo często z powodu władzy i kasy. Albo zawiści i nienawiści. Choćby taki przykład z II wojny światowej, że nie wiem, czy o tym czytaliście w historii Polski, ale kiedy wybuchła II wojna światowa, w Polsce były dwa ugrupowania polityczne, które mocno z sobą rywalizowały. I była specjalna grupa polskich komandosów, która mordowała innych polskich żołnierzy. Z powodu tego, że nie szukali jedności i były różne interesy. Polska to jest taki naród, który żyje bardzo często w cieniu takiego właśnie przekleństwa, braku jedności, braterstwa. Naród, który potrafi dążyć bardzo często do samozagłady. Bo bardzo często szukamy na siłę racji. Kiedy byłem w seminarium baptystycznym, to miałem kolegę, który ciągle chodził i powtarzał takie słowa. Bóg jest Bogiem relacji, a nie racji. Bóg jest Bogiem relacji, a nie racji. Jest duża w tym taka doza prawdziwości, o której mówi ten chłopak. Czasami człowiek musi zająć jakieś stanowisko, żeby nie doprowadzić do jeszcze większych zgorszeń. Ale każde przekleństwo, Biblia mówi, że kończy się w Chrystusie. Kiedy ktoś się nawraca do Jezusa Chrystusa, to mamy taki fragment w liście do Galacjan, że te nasze narodowe cechy, te złe polskie cechy, kiedy człowiek nawraca się do Chrystusa, one powinny się w Chrystusie zakończyć. W liście do Galacjan, w 3 rozdziale, jeśli sobie otworzymy list do Galacjan, 13 i 14 werset. Popatrzmy sobie na Galacjan. 3:13. Z tego przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił, stawszy się za nas przekleństwem. Bo napisane jest: przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę ducha. Te dwa wersety mówią o tym, że wszelkie przekleństwo zostało złamane przez Jezusa na krzyżu. I kiedy człowiek oddaje swoje życie Chrystusowi, to Chrystus może nas zbawić wszelkiego przekleństwa. Bardzo często różnych przekleństw, które są związane też z rodziną. Jeśli czytacie 10 przykazań, to drugie przykazanie, które zostało usunięte w kościele, w którym ja się wychowałem, tam jest zapisane, że do 3. i 4. pokolenia Bóg będzie karał za grzechy ojców, synów. To jest związane na przykład z antysemityzmem, z okultyzmem, że niektóre rzeczy mogą się przenieść. O tym mówi też list do Galacjan. Ale w momencie, kiedy człowiek oddaje życie Jezusowi, jego życie może zupełnie ulec zmianie, jeśli się na to otworzy. Smutne jest to, że zdarza się tak, że jeśli ktoś oddaje swoje życie Chrystusowi i staje się osobą nowonarodzoną, nie korzysta z tej Bożej łaski bardzo często. Ale dalej trwa w jakichś przekleństwach. Bardzo często też w przekleństwach związanych czy z kłótliwością, czy z gniewem. Z czymś, co wyniósł na przykład z domu rodzinnego. Niektórzy wierzący bardzo często noszą takie przekleństwo cały czas w swoim życiu i nie pozwalają całkowicie Chrystusowi, żeby ogarnął ich serce. Jeśli dwoje ludzi wnosi takie przekleństwo do małżeństwa, wtedy jest bardzo trudno zbudować trwałe małżeństwo, jeśli ludzie nie pozwolą Chrystusowi zająć całego serca. No i wtedy taka osoba prowadzi bardzo taki smutny tryb życia, pozbawiony Bożego prowadzenia i Bożej takiej radości, tego, że Bóg jest w stanie usunąć wszystko, co nas zanieczyszcza. I osoba, która nie idzie w kierunku takiej jedności w sercu w stosunku do innych osób, czy do małżonka, czy do rodziny, sąsiadów, na wszystko patrzy przez pryzmat własnych zranień. Na wszystko patrzy przez pryzmat swojego bólu. I bardzo często taka osoba staje w opozycji do innych osób. I bardzo trudno jest takiej osobie pomóc. I to jest jedna z takich naszych narodowych cech, której musimy się pozbyć. Że Pan Bóg chce całkowicie ogarnąć nasze serce. Abyśmy byli otwarci wzajemnie na siebie. Jeden człowiek na drugiego. Kiedy Jezus modlił się w ogrójcu w Ewangelii Jana i wiedział, że za chwilę po Niego przyjdą, żeby Go ukrzyżować, to, o co się modlił, to jest bardzo ciekawe, że Jezus w 17 rozdziale nie modlił się o to, żeby był jeden Kościół pod względem nazwy. Nigdy Jezus nie założył Kościoła pod jakąś nazwą. Nigdy nie modlił się, żeby była jedna denominacja, jedna słuszna. Nie modlił się o wiele rzeczy. Nie modlił się o to, żeby nie było ataków diabła na Kościół, ale modlił się o zupełnie coś innego, bardzo ważnego. Kiedy otworzymy sobie Ewangelię Jana, 17 rozdział, więc chciałbym taki dłuższy fragment przeczytać, o co się Jezus naprawdę modlił. Od 9 wersetu Jezus, modląc się za swoich uczniów, za tych, którzy uwierzą, modlił się do Ojca i mówił tak: ja za nimi proszę, nie proszę za świata. Czy już mamy wskazówkę? Jezus mówi: ja proszę za tymi, którzy we mnie uwierzą, za tymi, którzy już we mnie uwierzyli. Nie proszę za całym światem, za wszystkimi ludźmi, którzy jeszcze mnie nie znają, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje. I w Nim zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na tym świecie, ale oni są jeszcze w tym świecie. Ja idę, przychodzę do Ciebie, Ojcze Święty. Zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby byli jako my jedno. Tutaj już mamy w 10 wersecie sedno, na czym polegała ta ostatnia modlitwa Jezusa. Modlił się, aby Jego uczniowie, tutaj mu została 11, ale bardzo szybko wiedział, że powstanie duży Kościół w Jerozolimie, modlił się, aby ten Kościół był jedno. Aby oni byli tak jedno sercem, jak my jesteśmy. Zobaczcie, bardzo często ludzie myślą, że jedność to jest miejsce, na którym się spotykamy, albo nazwa. W Polsce nadal jest bardzo dużo osób, którym bardzo zależy na nazwie Kościół Zielonoświątkowy albo Kościół Baptystyczny. Myślimy, że to jest sedno. Ale sednem jest być w Bogu, w Jezusie Chrystusie. I otworzyć swoje serce na Niego. I otworzyć serce na drugiego człowieka. Aby być jedno, tak jak Jezus mówi: ja i Ojciec. I w 12 wersecie mówi dalej: dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie. I tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie, aby ta radość dosłownie w greckim wypełniona była. To, co tutaj się Jezus modli, to modlę się o to, żeby oni chodzili w ciągłej radości. I żeby ta radość dosłownie wypełniała ich. Żeby byli pełni radości. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Jezus mówi, że człowieka wierzącego można poznać po tym, że nie jest ze świata. Co ma na myśli? Nie ma na myśli tego, że mamy przestać pracować, używać komunikacji miejskiej, przestać używać pieniędzy. My jako wierzący nadal jesteśmy w tym świecie. Korzystamy z niego. Chrystus mówi, że nie powinniśmy się zachowywać jak ludzie ze świata. Że nasza moralność, nasze słownictwo, nasz język, postawa serca nie powinna być taka jak ludzi w świecie. Że powinniśmy się od nich odróżniać. 15 werset mówi: nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Żebyś ustrzegł ich od złego. O co tu chodzi? Nie chodzi Jezusowi o to, że nikt z nas się nie rozchoruje. Nikt z nas nie złamie ręki ani nogi. Nikt z nas nie straci pracy niesłusznie. Nie. Bo przecież tak jest. Ciągle zło nas spotyka ze strony tego świata. Ciągle dzieje się coś złego. Ale kiedy Chrystus mówi, żebyś ich ustrzegł od złego, nie chodzi o prosperity. Że jeśli ktoś uwierzy w Jezusa, zawsze będzie zdrowy i zawsze będzie bogaty. Ale Jezus Chrystus wiedział, że świat, zło, chce wejść do serca wierzącego człowieka. Że chce ogarnąć jego serca. Że człowiek zaczyna o kimś źle myśleć, albo do kogoś źle się nastawiać. Żeby zło nie weszło w nas. Modlę się o to, abyś ich nie zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie, słowo Twoje jest prawdą. Jedną z takich oznak tego, że strzeżemy swojego serca i nie pozwalamy, żeby zło weszło do niego serca, jest trwanie w prawdzie. I trwanie w prawdzie to jest przede wszystkim Słowo Boże, ale nie tylko. Trwanie w prawdzie to jest też prawda o samym sobie. Bardzo często było tak, że modliłem się w ten sposób: Boże, powiedz mi, o co mi chodzi, bo ja sam nie wiem, o co mi chodzi. Bo jestem cały w nerwach, bo mam wszystkiego dosyć, nie wiem, o co mi chodzi. Jeśli chcę ustrzec swoje serce od złego, to muszę stanąć w prawdzie o samym sobie. Pamiętam, że kiedy byłem w seminarium zielonoświątkowym, któregoś dnia kilka osób do mnie przyszło i powiedziało mi coś bardzo niemiłego na mój temat. Kiedy poszedłem się wieczorem modlić, byłem bardzo rozgoryczony i smutny. I kiedy zacząłem się modlić, powiedziałem: Boże, powiedz mi prawdę o mnie. Czy to jest prawda, co te osoby powiedziały? I wtedy Bóg zaczął do mnie mówić. I mówi: tutaj przesadzili, ale tutaj mieli rację. Człowiek musi stanąć w prawdzie o samym sobie. Bo jeśli człowiek boi się prawdy o sobie i nie jest otwarty na prawdę, wtedy zło wchodzi do twojego serca. I dalej Jezus mówi: jak ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam ofierze samego siebie, aby oni byli uświęceni w prawdzie. I dalej czytamy do 24. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Czyli tutaj już Jezus modli się o tych, którzy jeszcze nie uwierzyli. Aby wszyscy byli jedno, jak i Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby oni byli w nas jedno, a świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Jedną z najsilniejszych broni Kościoła, który powoduje, że masę ludzi zaczyna do takiego Kościoła przychodzić, to jest jedność. Jeśli w Kościele pojawia się jedność, że ludzie są na siebie otwarci, otwartość polega na tym, że ktoś do kogoś może pójść i szczerze z nim porozmawiać o jakiejś sprawie niezałatwionej. Kiedy w Kościele pojawia się jedność, to to jest jedno z najpotężniejszych narzędzi ewangelizacyjnych. Wtedy ludzie widzą, że taki Kościół tworzy rodzinę. I dalej mówi Jezus: i także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby byli jedno, tak jak i my jedno stanowimy. A tutaj już Jezus mówi o chwale, o uwielbieniu. Że uwielbienie wyzwala się i chwała Boża, kiedy pojawia się jedność. Kiedy nie ma jedności, kiedy jest rozdwojenie w Kościele, wtedy Kościół nie może być jedno i nie objawia się Boża chwała w tym Kościele. I jeszcze dwa wersety. Tutaj Jezus w tej modlitwie do Ojca zwraca się tak. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się zespolili w jedno. Dosłownie, aby udoskonalili się ku jednemu. Aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował, tak jak mnie umiłowałeś. Ten 23 werset mówi, Jezus dalej się modli o to, żeby się dosłownie udoskonalili w jedności. Żeby Kościół dążył do jedności. I wtedy świat pozna przez ich jedność i będą działy się niesamowite rzeczy. 24 mówi, Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś. Bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Jezus mówi, Ojcze, chcę, abyś także ci, którzy mi dałeś, byli tam, gdzie ja jestem. Dosłownie, byli ze mną. I to jest bardzo ciekawe. Jeśli człowiek szuka Boga w modlitwie i otwiera się na Boga, to człowiek zaczyna wiedzieć, gdzie jest Bóg. Gdzie się Bóg porusza, gdzie Jezus Chrystus pracuje w naszym mieście, gdzie są otwarte drzwi do ewangelizacji. Kiedy szukamy Boga w komorze, całym sercem, to wtedy Bóg nam pokazuje, gdzie On jest, gdzie On już działa. Jeszcze dwa takie fragmenciki z listu do Efezjan, które nas zachęcają do tego, żeby szukać Jego obecności. Aby szukać i otwierać się i chronić swoje serce przed złem, aby zło nie weszło do środka. O taką ochronę Jezus się modlił w Ogrójcu. W Efezjan 4:3 mówi do nas Paweł, tutaj tym razem apostoł, pisze do Efezjan tak. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Tutaj Paweł zwraca uwagę, że jedną z oznak tego, że twoje serce jest w jedności z Jezusem, jest pokój. Kiedy prowadziłem wiele wizyt duszpasterskich i rozmów z ludźmi w całej Polsce, to odkryłem taką szokującą rzecz, że jeśli człowiek wierzący, nowonarodzony, dawno temu do swojego serca wpuścił na przykład urazę albo niechęć do kogoś, albo brak przebaczenia, i było to 10 lat temu na przykład, to z czasem ta osoba nie odróżnia pokoju w sercu od niepokoju. Ponieważ brak na przykład przebaczenia jest grzechem, to człowiek się przyzwyczaja do pewnej postawy w sercu i odkryłem w rozmowach z tymi ludźmi w Polsce, że nie odróżniają pokoju od niepokoju. Że ten stan jest ciągle ten sam w sercu. Dlatego Paweł mówi, usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Pokój w sercu jest jak sygnalizacja świetna, kiedy wjeżdżasz na skrzyżowanie. Kiedy jest zielone, wiesz, że możesz wjechać. Ale kiedy jest czerwone, wiesz, że jeśli wjedziesz, to ktoś z naprzeciwka może cię zabić, uderzy w twój samochód. W życiu każdego z nas tak to funkcjonuje, jeśli oddaliśmy życie Jezusowi, że Ducha Świętego, którego Bóg posłał do nas, On mieszka w nas nieustannie. I Duch Święty, który w nas jest, On, jeśli zabiera mi pokój i daje mi niepokój, to jest oznaka, że wjeżdżam na czerwonym na skrzyżowaniu, że dzieje się coś, co się Bogu nie podoba i w tym momencie, gdyby została mnie śmierć, to nie jest w porządku. Będę miał kłopoty. Powinienem ciągle w sercu mieć pokój. I w pokoju wtedy mogę szukać relacji z innymi ludźmi i z nimi rozmawiać. Ale kiedy mam niepokój w sercu, wtedy Duch Święty mówi mi, to jest najbardziej częsta przyczyna, że coś jest niezałatwione z samym Bogiem. Pierwsze dwa wersety tego 4 rozdziału listu do Efezjan mówią coś takiego. A zatem zachęcam was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. A tu jest mowa o tym, żebyśmy się godnie zachowywali, bo tak zostaliśmy wezwani. I drugi werset mówi, że nasze zachowanie jako ludzi wierzących ma być z całą pokorą w cichości. Z cierpliwością znosząc siebie nawzajem w miłości. I wtedy następuje ten trzeci werset, mówiący o tym, że jedność budujemy na pokoju. wtedy, kiedy wzajemnie do siebie nawzajem wychodzimy jako ludzie wierzący, napełnieni miłością, z cierpliwością, cichością i pokorą. Kiedy próbujemy zrozumieć drugiego człowieka i go wysłuchać. 13 werset tego samego rozdziału mówi taką rzecz. To, co tutaj Paweł na początku tego rozdziału pisze, czego od nas oczekuje i czego oczekuje Bóg w Kościele, pokoju, jedności, bo tak jak czytaliśmy w modlitwie Jezusa w Ogrójcu, jedność jest niesamowitym narzędziem ewangelizacyjnym. I 13 werset Paweł pisze tak, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Więc Paweł w tym 13 wersecie sugeruje, że jedności w Kościele na przykład nie da się ustalić poprzez uchwałę na członkowskim, żeby było dobrze, albo żeby było miło, albo żeby była jedność. Paweł sugeruje, że wszyscy mamy dojść do jedności wiary, czyli do jedności zaufania do Chrystusa, bo słowo wiara znaczy ufać Chrystusowi. Że nikt z nas, kiedy oddaje życie Jezusowi, nie ma takiego poziomu wiary, czyli zaufania do Chrystusa, że już nic tam nie może dołożyć. Że to jest pewien proces, że każdy z nas jest w drodze. Ten 13 werset kończy się, żebyśmy dosłownie doszli do dojrzałości Chrystusowej w nas. Że pod koniec życia każdy z nas powinien bardziej przypominać w swoim postępowaniu Chrystusa niż niewierzącego, grzesznika. Że to, czego Chrystus chce w nas dokonać, w tym 13 wersecie jest powiedziane, że mamy dojść do dojrzałości Chrystusowej w nas. Że kiedy pojawia się w nas takie proste pytanie, co by Chrystus na moim miejscu zrobił, to automatycznie pojawia się odpowiedź i automatycznie ja tak robię. I Paweł mówi, że Kościół musi do tego dążyć, dojść, że to jest proces do pełnego, i też jest dalej powiedziane, i do pełnego poznania Syna Bożego. Bardzo często wydaje nam się, że kiedy oddajemy życie Jezusowi, odwracamy się od złych naszych uczynków, albo rezygnujemy z dziwnych wierzeń w Kościele, w którym się wcześniej wychowaliśmy. Wydaje nam się, że już wszystko wiemy z Biblii. I czym dłużej człowiek idzie za Chrystusem, jeśli jest autentyczny i szczery przed Bogiem i stanie przed Nim i zaczyna się otwierać, to przychodzi Duch Święty i mówi, ty jeszcze nie znasz Chrystusa. Ty nadal się kierujesz mlekiem i w tobie mało jest Chrystusa, a bardzo wiele jest człowieka grzesznego. Bardzo często jest tak, że Bóg mi wywiesza taką całą listę rzeczy, które mam zmienić w swoim życiu. I kiedy udaje mi się już po jakimś czasie zamknąć ostatni punkt, jestem taki pełny szczęścia i tego, że już jest tak dobrze w mojej relacji z Bogiem, bo pokazuje mi kolejne rzeczy. Bo chcę, żebym się ciągle zmieniał na Jego podobieństwo. I że to jest proces. Poznawać ciągle Chrystusa. I ciągle dążyć do jedności wiary. Do jedności w swoim sercu, do jedności z innymi, że jest to proces. Że tego się nie da osiągnąć od razu. Że jedności dosłownie zaufania do Chrystusa. Ale ten 13 werset specjalnie wyrwałem z kontekstu. A tego nie wolno robić. Kiedy popatrzycie na wersety wyżej, na wersety od 11, to ta myśl się zaczyna, to zdanie. Zobaczcie, 13 nie zaczyna się z dużej nawet litery. To jest wyrwane z kontekstu. Kiedy popatrzycie na wersety 11 i 12, tam zaczyna się myśl Pawła. I on mówi tak tutaj. I on ustanowił jednych. On, czyli Jezus Chrystus, dosłownie w greckim jest powiedziane dał. Ustanowił, w sensie dał. No i oczywiście gdzie dał? Dał do Kościoła. Jednych dał jako apostołów. Dosłownie w greckim jest apostoł, to jest głosiciel dobrej... No, nie, apostoł to jest ktoś, kto zakłada kościoły. Ewangelista to jest głosiciel dobrej nowiny. Apostoł to jest ktoś, kto zakłada kościoły. Ktoś, kto później te kościoły odwiedza. Dalej jest powiedziane, że on dał proroków, czyli osoby, które mają tak dobry kontakt z Bogiem, że mogą do Boga zatelefonować, Bóg mówi i te osoby przekazują słowa Boga do Kościoła. A dał też ewangelistów, czyli głosicieli dobrej nowiny. Przykładem jest właśnie Marcin, na którego czytałem listę. On jest typowym ewangelistą. Dalej jest powiedziane, że Chrystus dał pasterzy. Z tego słowa pasterzy wywodzą się pastorzy. Nie ma w Biblii słowa pastor, są pasterze. W Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich była to liczba mnoga. Później się z tego wykształtowała Rada Starszych i pastor. I też jest powiedziane, że Chrystus dał nauczycieli, czyli tych, którzy głoszą. Że nie każdy jest urodzonym nauczycielem i nie każdy ma stawać za kazalnicą. I teraz to jest, tak się zaczyna myśl apostoła Pawła w 11. I teraz w 12 Paweł zaczyna tłumaczyć, po co tych ludzi dał Bóg. To jest ciekawe, że to nie sam Chrystus przychodzi do nas i nas naucza, czy w kościele, czy prowadzi nabożeństwo, czy zakłada kościoły, ale Paweł mówi, to Chrystus dał tych ludzi, żeby budowali Jego Królestwo i robili te rzeczy dla Kościoła i w Kościele. I w 12 werset Paweł pisze tak, dla przysposobienia świętych, a dosłownie w greckim napisał do wydoskonalenia świętych. I tutaj mamy problem jako Polacy bardzo często, bo z natury przez różne wojny, rozłamy, przez różne rzeczy, które się działy w historii Polski, w naszych sercach bardzo często pojawiał się bunt. I bardzo często jest nam trudno w ogóle się poddać pod jakiś autorytet. Wszystkim nam. Mi też jest trudno. Że mamy problem poddać się pod tych, którzy są wymienieni w 11 wersecie. Że Bóg daje ludzi do Kościoła, żeby ci ludzie, których Jezus posyła, wydoskonalili świętych. Dosłownie wydoskonalili. Czyli zadaniem ludzi, których Bóg posyła do Kościoła, jest sprawić, żebyś był jeszcze bardziej podobny do Chrystusa. Wydoskonalili świętych do dzieła służby. Że tych, których posłał Jezus, to od nich mamy się uczyć. Kiedy patrzę na swoje życie, skończyłem 2 seminaria, zielone świątkowe i baptystyczne, ale nigdy w moim życiu nie było żadnego pastora, do którego mógłbym pójść i traktować go jak ojca i się od niego uczyć. Nie było w moim życiu nikogo, kto by mnie uczył, kto by wziął mnie i powiedział, kiedy źle mówię, kiedy źle się zachowuję, co mam poprawić. Ale żeby ktoś taki pojawił się w naszym życiu, od kogo możemy się uczyć, to musimy dać przyzwolenie. To musimy komuś zaufać. I to jest bardzo trudne. Dlatego Paweł mówi, tych ludzi Bóg posłał do Kościoła, żeby nas wydoskonalili do dzieła służby. Żeby ktoś mógł być dobrym pastorem, powinien się uczyć od innego zdrowego pastora. Żeby ktoś mógł umieć dobrze głosić Ewangelię, musi się uczyć od kogoś, kto umie głosić Ewangelię. Jeśli ktoś ma zakładać kościoły, musi się uczyć od kogoś, kto założył kościół, a nie kto skończył seminarium. Znaczy, to jest takie naturalne i proste do dzieła służby, do budowania ciała Jezusa Chrystusa. I wtedy następuje dopiero 13 werset, o którym mówiłem. Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary. Czyli jeśli Bóg kogoś posyła do kościoła, to Bóg wie, co chce przez taką osobę zrobić w kościele. I każdy z nas jest posłany do tego, żeby uczyć się jeden od drugiego. Chciałbym zakończyć takim fragmentem z pierwszego listu Piotra, trzeci rozdział. Pierwszy Piotra, trzeci rozdział, gdybyśmy mogli sobie otworzyć. I od wersetu 8 czytamy: na koniec bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni i uniżeni sercem. Nie oddawajcie złem za zło, ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie, zaś wysławiajcie, czyli błogosławcie. Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe albo dobre, Niech wstrzyma język od złego i wargi, aby nie mówić podstępnie. Niech zaś odstąpi od złego, a czyni dobrze. Niech szuka pokoju i niech idzie za, dosłownie ściga pokój. Oczy bowiem Pana na sprawiedliwych są zwrócone, a Jego uszy ku błaganiu ich. Oblicze zaś Pana przeciwko tym, którzy źle czynią. Jeszcze trzy wersety. Kto zaś będzie wam szkodził, jeśli gorliwi będziecie w czynieniu dobra? Ale jeżeli byście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się zaś ich gróźb i nie dajcie się zaniepokoić. Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za świętego. I bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w nas jest. Że mamy zawsze być gotowi do tego, żeby złożyć świadectwo, żeby ktoś mógł się nawrócić. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerco zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli cierpieć, kiedy źle czynimy. Chciałbym wam, nas przez to zachęcić, żebyśmy nie pozwalali, aby zło wchodziło do naszego serca. Abyśmy szukali, wzrastali w zaufaniu do Chrystusa, abyśmy z dnia na dzień bardziej byli podobni do Niego i abyśmy mogli wzrastać wszyscy razem jako zespolone ciało Jezusa Chrystusa w jedności. Ale wtedy musimy być szczerzy i być otwarci na prawdę. Na prawdę o samym sobie. Kiedy rozmawiam z Bogiem, albo kiedy rozmawiam z kimś innym, kto mi na coś zwraca uwagę. Amen.